Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, od wersetu 3. Szczęśliwi świadomi swej nędzy, albo też ubodzy w duchu, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi zasmuceni, gdyż oni doznają pociechy. Szczęśliwi pokorni, gdyż oni odziedziczą ziemię. Szczęśliwi złaknieni, spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. Szczęśliwi miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. Szczęśliwi czystego serca, gdyż oni będą oglądać Boga. Szczęśliwi niosący pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga. Szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać, prześladować i kłamliwie zarzucać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Cieszcie się i radujcie niezmiernie, bo w niebie czeka was wielka zapłata. Podobnie prześladowano proroków, którzy byli przed wami. Więc doszliśmy do kolejnego błogosławieństwa. Omówiliśmy już, kim są ubodzy w duchu. Zobaczyliśmy, że jest to związane z nową naturą, którą otrzymuje człowiek od Boga. Duch Święty zradza człowieka do nowego życia. Daje mu nową naturę i ta natura odzwierciedla charakter Boga. A ponieważ Bóg nienawidzi grzechu i grzech zasmuca Boga, to następnie zobaczyliśmy, że człowiek ubogi w duchu w naturalny sposób jest zasmucony. Jego własny grzech oraz grzech, jaki jest wokół niego, zasmuca go. A że ubogi w duchu ma naturę, która dąży do podobania się Bogu, to w naturalny sposób prowadzi go do pokory, która wyraża się w pragnieniu służenia Bogu. To jest największy i najwspanialszy cel życia dla człowieka, który jest ubogi w duchu. Nie ma dla niego większej radości ponad służenie świętemu, dobremu i kochającemu Ojcu w niebie. A to z kolei prowadzi nas w naturalny sposób do dzisiejszego błogosławieństwa. Szczęśliwi głodni i spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. Ale co Jezus ma na myśli przez to błogosławieństwo? Więc pierwsza rzecz, Jezus jest głodny i spragniony sprawiedliwości. Te błogosławieństwa pokazują nam naturę człowieka będącego obywatelem Królestwa Niebios. A ponieważ Boży Syn jest i obywatelem, i królem tego Królestwa, no to te błogosławieństwa pokazują nam przede wszystkim Jego naturę, Jego charakter. Dlatego możemy powiedzieć, że Jezus Chrystus, czy możemy nawet założyć, że Jezus Chrystus jest głodny i spragniony sprawiedliwości. Ale co to znaczy? Więc troszeczkę powiem o kontekście i później wrócę do Jezusa. Więc musimy pamiętać o kontekście. Jeśli popatrzymy na te błogosławieństwa, na to wszystko, co zostało do tej pory powiedziane, to być może już zauważymy, że te błogosławieństwa mają taką strukturę schodkową. To znaczy, że pierwsze błogosławieństwo staje się kontekstem dla drugiego. Następnie błogosławieństwo pierwsze i drugie staje się kontekstem dla trzeciego błogosławieństwa, ale błogosławieństwo numer dwa staje się takim najbliższym kontekstem dla błogosławieństwa numer trzy. I tak dalej. Dlatego jeśli chcemy zrozumieć, o co chodzi z tymi głodnymi i spragnionymi sprawiedliwości, to najbliższym kontekstem będzie poprzedzające błogosławieństwo. A poprzedzające błogosławieństwo odnosi się do pokornych. Więc ta pokora będzie nadawała znaczenie głodnym i spragnionym sprawiedliwości. A to oznacza, że ten najbliższy kontekst będzie nam definiował określenie sprawiedliwości. Ten najbliższy kontekst będzie nas prowadził do tego, co znaczy ta sprawiedliwość, o której tutaj Jezus mówi. A słowo sprawiedliwość jest tu kluczowe. I to słowo ma kilka znaczeń. Dlatego kontekst ma ogromne znaczenie, ponieważ ten kontekst pomaga nam wybrać odpowiednie, też właściwe znaczenie słowa sprawiedliwość. I wracamy do Jezusa. Zobaczyliśmy, że Jezus jest pokorny. Widać to w jego uniżeniu wobec Ojca, a to uniżenie wyraża się w tym, że dobrowolnie i świadomie stał się sługą Ojca. Ta pokora wynika z ogromnej miłości do Ojca i do tych, którym przyszedł służyć. Więc Jezus całym swoim sercem pragnie służyć swojemu Ojcu. A to znaczy, że Syn ponad wszystko pragnie Ojca uwielbić. Ale w jaki sposób Syn uwielbia Ojca, czy uwielbił Ojca, będąc na ziemi? No Jezus mówi nam o tym w Ewangelii Jana w 17 rozdziale. Werset 4. Ja Ciebie uwielbiłem na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi powierzyłeś do wykonania. Więc Jezus mówi nam, że uwielbił Ojca poprzez swoją służbę, którą wykonał dla Ojca. Jezus wypełnił dzieło, które Ojciec mu powierzył do wykonania i na to dzieło, które Ojciec powierzył Synowi do wykonania składa się wiele, wiele rzeczy, które Jezus musiał wykonać, przez które Jezus musiał przejść, których musiał doświadczyć. I tak na przykład w Mateusza 3 rozdziale mamy opis chrztu Pana Jezusa. Mateusz mówi nam, że Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela, aby ten go ochrzcił. Ale Jan Chrzciciel nie chciał tego zrobić, bo powiedział, że on raczej potrzebuje chrztu od Jezusa, a nie odwrotnie. I wtedy Jezus odpowiedział Janowi i to sprawiło, że Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa. Ale co takiego Jezus powiedział Janowi? Mateusza 3, rozdział 15, werset. Jezus odpowiedział mu: ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. Więc Jezus realizował Boże dzieło, z którym posłał go Ojciec. I jedną z rzeczy, którą miał Jezus zrobić, to przyjąć chrzest od Jana Chrzciciela. I przyjęcie tego chrztu Jezus określa jako wypełnienie sprawiedliwości. A to znaczy, że wypełnienie dzieła Boga jest równe wypełnieniu sprawiedliwości, co znowu znaczy, że sprawiedliwość w tym błogosławieństwie oznacza wypełnianie woli Boga. Czynienie tego, co jest właściwe i słuszne przed Bogiem, co jest sprawiedliwe. Tak? Więc sprawiedliwość w tym błogosławieństwie oznacza wypełnianie woli Boga, czynienie tego, co jest właściwe i słuszne przed Bogiem. Spójrzmy jeszcze na inną historię związaną z naszym Panem. Ta historia jest zapisana w Ewangelii Jana w 4 rozdziale. Jest to rozmowa Jezusa z kobietą, z Samarytanką. Jezus przyszedł do miasta Samarytan i postanowił, no był zmęczony, więc zobaczył studnię, postanowił przy niej odpocząć. W tym czasie przyszła kobieta Samarytanka, więc Jezus zaczął z nią rozmawiać, ale wcześniej uczniowie Jezusa poszli do miasta, żeby nakupić jedzenia. I w 31 wersecie czytamy, że jego uczniowie wrócili już z jedzeniem i od 31 wersetu czytamy tak. Tymczasem uczniowie prosili go: nauczycielu, zjedz coś. On im jednak odpowiedział: ja mam do jedzenia pokarm, którego wy nie znacie. Uczniowie pytali więc siebie nawzajem, czy ktoś mu przyniósł coś do jedzenia? Wtedy Jezus powiedział: moim pokarmem jest wypełnienie woli tego, który mnie posłał i dokonanie jego dzieła. Czy Jezus nie potrzebował jeść? Potrzebował. Każdy człowiek potrzebuje jedzenia i picia do funkcjonowania, ale Jezus w ten sposób pokazuje swoim uczniom, co jest jego, można powiedzieć, duchowym pokarmem. Pokazał nam, jakiego rodzaju pokarmu jest głodny, jakiego napoju jest spragniony. Tym pokarmem jest wypełnianie woli tego, który go posłał i dokonanie jego dzieła. A to znaczy, że Jezus jest głodny i spragniony, by czynić wolę Ojca. Tym samym Jezus pokazuje nam, że jest głodny i spragniony sprawiedliwości. Druga rzecz. Głód i pragnienie sprawiedliwości na przykładzie przypowieści o synu marnotrawnym. Tutaj może się troszeczkę pokazać troszeczkę trudniejsze rzeczy. Przy okazji omawiania błogosławieństwa związanego z pokornymi, no, powołałem się na przypowieść Jezusa o synu marnotrawnym i chciałem, żebyśmy wrócili do tej przypowieści, żeby zobaczyć, na czym ten głód, na czym polega ten głód i pragnienie sprawiedliwości u tego syna tak zwanego marnotrawnego. Otóż mamy młodszego syna, który obraził ojca, zabrał część swojego dziedzictwa, które potem roztrwonił, przepił, no po prostu roztrwonił generalnie. Doszedł do takiego miejsca, że stał się biedny. Nie było go na nic stać, więc nie był głodny, więc żeby zarobić, to się zatrudnił przy wypasie świń i miał nadzieję, że będzie mógł korzystać choć trochę z tego jedzenia, które świnie dostają, ale nawet z tego nie mógł korzystać, więc ta sytuacja doprowadziła go do tego, że ten człowiek, ten młodszy syn zaczął myśleć, zaczął się zastanawiać nad swoim życiem i wtedy się coś wydarzyło, tak? Zaczął przewartościowywać rzeczy, zobaczył swój grzech, zobaczył też, że ojciec, którego on tak źle potraktował, to w zasadzie jest dobry i zapewnia dobre rzeczy swoim sługom, więc postanowił wrócić do ojca i uderzające jest to, jak chciał to zrobić. Jezus mówi nam, jaką przemowę ten syn sobie przygotował i w wersecie 19 czytamy: nie jestem już godny, czyli syn chce przyjść do ojca i powiedzieć mu: no nie jestem już godny nazywać się twoim synem, przyjmij mnie do pracy jako jednego z twoich najemników. Więc ten młodszy syn chce wrócić do ojca, ale chce wrócić jako najemnik, jako sługa, pracownik, bo widzi, że zawalił. Więc nie ma odwagi, nie może prosić, żeby ojciec go przyjął jako syna, ale chce być u ojca. Chce być jego niewolnikiem. Chce, jak to powiedzieć, poddać się woli ojca, ponieważ chce być jak najemnik, to znaczy, że chce, żeby to ojciec kierował, może być, jego życiem, że chce, żeby ojciec mówił mu, co ma robić. Chce, żeby ojciec był jego szefem, tak mówiąc dobitnie. Wcześniej mu to kompletnie nie pasowało, dlatego się wyniósł z domu, ale teraz jest gotowy, aby całkowicie się poddać ojcu i robić to, co ten ojciec chce. Czyli ten młodszy syn chce czynić wszelką sprawiedliwość. On widać, że to pokazuje, że on jest głodny i spragniony sprawiedliwości. I taka postawa bardzo podoba się ojcu. To, co ten młodszy syn zrobił, generalnie było wolą ojca. Tak, to, że wrócił, że się uniżył, chciał służyć ojcu, że chciał pełnić jego wolę. Więc ojciec na to czekał. I dlatego ojciec przyjmuje tego syna nie jak niewolnika, nie jak sługę, nie jak najemnika, ale przywraca go do godności syna dziedzica. Ale, tutaj pojawia się ale, ta przypowieść mówi o dwóch synach. Jest jeszcze starszy syn, który wraca z pola, na którym pracował, i słyszy, że w domu ojca jest impreza. Dzieje się, tak? Jest muzyka, jest jedzenie, no i jest uroczystość, impreza. Więc przywołuje do siebie jednego ze sług i pyta, co się dzieje. I sługa odpowiada mu, mówiąc o powrocie młodszego syna i o tym, jak ojciec go przyjął i jak kazał zrobić z tego powodu imprezę. I jak na to zareagował ten starszy syn? 28 werset Ewangelii Łukasza 15. Starszy syn wpadł w gniew. Nawet nie chciał wejść do domu. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać. Ale on był nieprzejednany. Służę Ci od lat, wypominał. Szanuję każdy Twój rozkaz, a Ty nigdy nie dałeś mi choćby koźlątka, bym się zabawił z przyjaciółmi. Ledwie jednak zjawił się ten Twój syn, który z dziwkami roztrwonił Twój dorobek, natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielaka. Więc widzimy, że starszy syn mówi o swojej służbie ojcu oraz o szanowaniu każdego rozkazu ojca. Ale czy to znaczy, że ten starszy syn też jest głodny i spragniony sprawiedliwości, tak jak to się stało w przypadku tego młodszego syna? Widzimy skrajnie różną reakcję starszego syna na powrót młodszego. Ta reakcja jest diametralnie różna od tego, jak zachował się ojciec. I to nam pokazuje, że ten starszy syn, który służył i który szanował każdy rozkaz ojca, wcale nie jest lepszy od tego młodszego syna, który roztrwonił swój majątek z dziwkami. Jak mówi nam Nowy Testament czy Ewangelia Łukasza. Starszy syn nie zgadza się z ojcem, poucza go, jak ma postępować, robi mu pewne zarzuty i generalnie nie chce wykonać woli ojca, ponieważ nie chce wejść do domu i nie chce się cieszyć razem z wszystkimi, a szczególnie z ojcem, który odzyskał swojego syna, którego utracił. Więc ta sytuacja pokazuje, jak wielka jest przepaść pomiędzy starszym synem a ojcem. Więc pomimo tego, że służy ojcu i szanuje jego rozkazy, to jednak nie jest osobą, która jest spragniona i głodna i spragniona sprawiedliwości. On nie jest taki jak ojciec. Swoim postępowaniem nie odzwierciedla charakteru ojca. Dlatego nie możemy powiedzieć, że starszy syn, pomimo tego, że służy ojcu i szanuje jego rozkazy, to jest głodny i spragniony sprawiedliwości. On nie jest tak jak młodszy syn. Gotowy, by służyć ojcu we wszystkim. W nim nie ma tej pokory wynikającej ze zasmucenia grzechem, a przez to nie ma głodu i pragnienia sprawiedliwości, żeby czynić to, co jest właściwe i słuszne przed ojcem. Więc ważne jest, aby zobaczyć tę subtelną może różnicę pomiędzy zachowaniem młodszego i starszego syna. Młodszy syn mówi ojcu: poddaję się Twojej woli, ojcze. Ale jak to robi? Mówi: proszę, powiedz mi, co mam robić? Co chcesz, abym zrobił? Jak mogę Cię uwielbić? Sługa Twój słucha. Natomiast starszy syn mówi ojcu: jestem Tobie poddany. Sam wiem, co mam robić. Nie musisz mi mówić. Będę robił to, co wiem, że mam robić. Jest różnica? Jest. Dlatego młodszy syn jest tym, który jest głodny i spragniony sprawiedliwości, podczas gdy ten starszy syn niestety, ale nie jest. Co to znaczy? To znaczy, że można być osobą religijną. Można chcieć służyć Bogu i szanować Jego przykazania i w tym samym czasie nie być głodnym i spragnionym sprawiedliwości. Ale jeśli nie jesteś głodny i spragniony sprawiedliwości, to nie czynisz woli Boga. Nie czynisz woli Ojca, tylko czynisz to, co sam uważasz za słuszne. Jest wielu takich ludzi, mówią: ja wiem, czego Bóg ode mnie wymaga. Żebym chodził do kościoła, żebym się modlił, żebym był porządnym, moralnym człowiekiem, albo żebym czytał Biblię, żebym modlił się. I w pewnym sensie zgadza się, jakby Bóg o tym mówi, ale to nie jest istota tego, co Bóg wymaga. To nie jest istota Bożej woli. I ci ludzie, ponieważ nie są spragnieni i złaknieni, czy głodni sprawiedliwości, więc ich nie interesuje, co Bóg od nich chce, bo oni już wiedzą. Wiedzą swoje i nikt nie musi im pouczać. Natomiast ten młodszy syn pokazuje nam, że ta właśnie pokora, on już ma inne serce, inną naturę, inne pragnienia, chce podobać się Bogu, chce uwielbić Boga, więc pragnie Mu służyć. Ale jak uwielbić Boga poprzez służbę Bogu? No to trzeba najpierw zacząć słuchać, co ten Bóg ma do powiedzenia, co on chce, żebym ja robił. Bo jeżeli nie robię tego, co On chce, tylko robię to, co ja chcę, no to nie służę Bogu, tylko sobie. I faryzeusze właśnie są takimi ludźmi, przykładami ludzi bardzo religijnych, którzy dbali o to, żeby oddawać Bogu cześć, żeby przestrzegać te wszystkie przykazania, które Bóg dał im przez Mojżesza, ale w swojej gorliwości rozminęli się z Bogiem. Ponieważ nie przyjęli tego, którego Bóg posłał, nie przyjęli Bożego Syna Jezusa Chrystusa, nie przyjęli Ewangelii, którą Jezus głosił, z którą został posłany przez Ojca. Nie dość, że nie przyjęli, to zmówili się, żeby Bożego Syna zabić i zrobili to rękami Rzymian. Więc to jest taka różnica pomiędzy właśnie młodszym a starszym synem. Pomiędzy głodnymi sprawiedliwości, a tymi, którzy tej sprawiedliwości nie są głodni. Nasycenie dla głodnych i spragnionych sprawiedliwości. Jezus mówi, że ci, którzy są głodni i spragnieni sprawiedliwości, są szczęśliwi, ponieważ będą nasyceni, będą nakarmieni. Ten głód i pragnienie zostaną zaspokojone. Ale co to znaczy? Tak jak Jezus powiedział, że dla Niego czynienie woli Ojca jest Jego pokarmem, to samo mogą powiedzieć głodni i spragnieni sprawiedliwości. Dla nich czynienie woli Ojca jest jedzeniem i piciem. Tyle, że w obecnej chwili, w tej rzeczywistości, po tej stronie wieczności, przed przyjściem Chrystusa, w odróżnieniu od Chrystusa, głodni i spragnieni sprawiedliwości nie mogą powiedzieć, że są nasyceni, najedzeni. Dlaczego? No wyjaśnia nam to apostoł Paweł w liście do Rzymian w 7 rozdziale. Odkrywam zatem pewne prawo. Otóż gdy chcę czynić dobrze, narzuca mi się zło. W moim wewnętrznym człowieku zachwycam się prawem Bożym, lecz w moich członkach dostrzegam inne prawo. Walczy ono przeciwko prawu, za którym opowiada się mój rozum i bierze mnie w niewolę prawa grzechu rządzącego w moich członkach. Nędzny ja człowiek, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? Więc apostoł Paweł mówi o swoim pragnieniu i pewnej frustracji, która wynika z niemożności całkowitej, pełnej realizacji tego, co ma w swoim sercu, tego, czego pragnie, a chce czynić to, co się podoba Bogu. Paweł chce czynić dobro, chce czynić to, co jest Bożą wolą, chce postępować sprawiedliwie, zgodnie z Bożą wolą, ale w jego ciele jest grzech, który przeciwko temu walczy. Ten grzech robi wszystko, aby Paweł nie robił tego, czego pragnie jego serce, za czym opowiada się jego rozum. Dlatego widzi swoją nędzę i dlatego też widzi potrzebę wybawienia z tego ciała śmierci. Paweł chce pełnić wolę Ojca, chce być posłuszny Chrystusowi we wszystkim, ale nie robi tego w pełni. Grzech powoduje, że Paweł nie ma tej satysfakcji, tej pełnej satysfakcji, że nie jest nasycony, że nie jest nakarmiony z powodu właśnie grzechu w jego ciele, w jego członkach. Dlatego jest tam niedosyt. Dlatego nie ma tam nasycenia. I dopóki jest w tym ciele, to nie będzie nasycony. Nie będzie w pełni nakarmiony. No. Ale Chrystus obiecuje nam, że przy Jego powtórnym przyjściu ciała głodnych i spragnionych sprawiedliwości zostaną przemienione i staną się podobne do Jego chwalebnego ciała. Będą to ciała, w którego członkach nie mieszka grzech. A co za tym idzie? Nie będzie już tego wewnętrznego konfliktu. Nie będzie tego zmagania z grzechem. I wtedy głodni i spragnieni sprawiedliwości będą czynić wolę Ojca w sposób doskonały. A to znaczy, że wtedy też będą nasyceni, spełnieni, zaspokojeni, nakarmieni. Nie będzie już grzechu, który był przyczyną ich nędzy, ich wołania: nędzny ja człowiek, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci. Dlatego będą nasyceni, mogąc w sposób pełny, całkowity, doskonały pełnić wolę Ojca, aby Go w ten sposób uwielbić. Więc tak jak człowiek nie może funkcjonować bez jedzenia i picia, znaczy może jakiś czas, ale to prowadzi do śmierci ostatecznie, tak, tak samo jest z obywatelami Królestwa Niebios. Oni też nie mogą funkcjonować bez jedzenia i picia, jakim jest sprawiedliwość. A jeżeli człowiek nie je lub nie pije, to naturalne jest, że po jakimś czasie będzie głodny i spragniony. I tak samo jest z obywatelami Królestwa Niebios. Dla nich naturalne jest, że są głodni i spragnieni czynienia tego, co jest właściwe przed Bogiem. Dlaczego? Bo pragną całym swoim życiem służyć Bogu. Więc jak to zrealizować? Poprzez czynienie tego, co się Bogu podoba, co jest właściwe i słuszne przed Bogiem. To przynosi radość. Ale jak czynić tę sprawiedliwość? Jak czynić to, co jest wolą Ojca? Jak czynić to, co jest właściwe i słuszne przed Bogiem? Jest tylko jeden możliwy sposób. Słuchajcie. Jest tylko jeden możliwy sposób. Być posłusznym Jezusowi Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi. Wykonywać to, co On nakazuje. Bóg Ojciec nakazał to, gdy spotkał się ze swoim Synem w obecności Mojżesza i Eliasza oraz Piotra i Jana. Jest tak zwana historia przemienienia. W Mateusza 17 rozdziale czytamy... nie mam tego, dobra. Podczas gdy wypowiadał te słowa, okrył ich świetlisty obłok, a z obłoku rozległ się głos: to jest mój ukochany Syn, źródło mojej radości, słuchajcie Go, bądźcie Mu posłuszni, tak? Zatem być głodnym i spragnionym sprawiedliwości to być osobą, która jest głodna i spragniona słuchania Bożego Syna, Jezusa Chrystusa, i wykonywania tego, co Chrystus nakazuje. Słuchanie i wykonywanie, nie tylko słuchanie. I tylko w ten sposób można uwielbić Ojca w niebie. Tylko w ten sposób można Bogu służyć w sposób, który jest Mu miły. Pamiętam, jak się nawróciłem. Nie mogłem się odkleić od Nowego Testamentu. Miałem tylko Nowy Testament. Starego nie miałem, więc niemalże cały wolny czas poświęcałem na czytanie tego Nowego Testamentu od deski do deski, żeby dowiedzieć się jak najwięcej odnośnie tego, czego Jezus oczekuje ode mnie. Jakby ten głód naturalny i pragnienie sprawiedliwości wychodziły ze mnie. Chciałem znać Bożą wolę. Chciałem wiedzieć, czego właśnie Chrystus ode mnie oczekuje, a żeby ją poznać, to potrzebowałem zapoznać się z Bożym Słowem. Ale nie tylko chciałem tego znać, to Słowo, żeby napełniać swoją głowę. Chciałem to Słowo stosować w swoim życiu. To było głównym celem, prawda? Znać Bożą wolę, żeby czynić ją w swoim życiu. To, co najważniejsze, już zrobiłem. Opamiętałem się i uwierzyłem Ewangelii, zaufałem Chrystusowi. I dopiero potem mogłem uczyć się kolejnych rzeczy, których wymagał ode mnie Chrystus. Więc to, co jest istotne, to, że pierwsza rzecz, najważniejsza rzecz, to najpierw opamiętać się z grzechu, bo do tego wzywa Chrystus, i zaufać Ewangelii, czyli zaufać Jemu. Bez tego nie można robić innych rzeczy, do których wzywa Chrystus. Człowiek głodny i spragniony sprawiedliwości nie może, nie jest w stanie żyć życiem, które nie uwielbia Boga. Nie jest w stanie żyć życiem bez Chrystusa, bez całkowitego zdania się na Jego łaskę, bez poddania się Jego prowadzeniu, Jego panowaniu, Jego woli. jest to niemożliwe. Ponieważ to jest coś naturalnego, wszczepionego w tą naturę, która pochodzi od Ducha Świętego. Więc tam jest to pragnienie wewnętrzne do tego, żeby być blisko Boga, być blisko Chrystusa. Jan w pierwszym liście Jana nam to doskonale pokazuje. Dzieci, nie dajcie się zwieść. Kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy podobnie jak on. Kto postępuje grzesznie, pochodzi od diabła, gdyż diabeł grzeszy od początku. Syn Boży właśnie po to się pojawił, by położyć kres jego dziełom. Nikt narodzony z Boga nie postępuje grzesznie, gdyż jest w nim Boże nasienie. Nie jest on w stanie żyć w grzechu, gdyż został zrodzony z Boga. Po tym właśnie rozpoznaje się dzieci Boga oraz dzieci diabła. Mianowicie, kto nie postępuje sprawiedliwie, nie pochodzi od Boga. Podobnie jak ten, kto nie kocha swego brata i siostry. Więc bardzo jasno Jan mówi, że człowiek narodzony z Ducha Bożego pragnie być blisko Boga, pragnie służyć Jemu, nie może żyć w grzechu. Co nie znaczy, że nie będzie grzeszyć. Tak, bo to już apostoł Paweł nam pokazał, że jest ten, że widzi, że grzeszy, ale generalnie nie będzie mógł, jeżeli będzie grzech widział w swoim życiu, to jego pragnienie będzie zmierzało do tego, żeby tego grzechu się pozbyć. Bo to zasmuca jego Boga, jego Zbawiciela. I to jest właśnie różnica pomiędzy dziećmi Bożymi a dziećmi diabła. Pragnienie, głód i pragnienie sprawiedliwości, czyli głód i pragnienie tego, co się podoba Bogu, co jest właściwe przed Bogiem, co jest słuszne przed Bogiem, a to sprowadza się do naśladowania Chrystusa, do pragnienia naśladowania Chrystusa, stawania się takim jak On. A ty, drogi słuchaczu, czego jesteś głodny i spragniony w swoim życiu? Amen.